Rozmowa poranka.
13 po 8, Sylwester Strzałkowski, witam Państwa raz jeszcze i naszego gościa także witam. Dzisiaj jest nim pan Marek Głowania, członek Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Jedna z funkcji, które pan pełni, ale ważna.
Jedna z wielu.
No właśnie, ważna zwłaszcza w kontekście ostatnio toczących się debat. No tak, za nami ten spektakularny wypadek z udziałem limuzyny rządowej. Nie będziemy się skupiać na tym, jakie są przyczyny tego wypadku. Bada to prokuratura, chociaż czasem jak się słucha Polaków, niektórych, to ma się wrażenie, że ten wypadek był w ogóle transmitowany przez media i wszyscy wszystko wiedzą i wszystko widzieli. I każdy już wie, kto jest winny.
Jak to u nas.
Natomiast to, co jest niewątpliwie istotne w tej sprawie, to jest, może króciutko o tym powiedzmy na początek, to jest sprawa zachowania się pojazdów uprzywilejowanych i tego, ile im wolno kierowcom tych samochodów, a ile wolno innym uczestnikom. Tak w największym skrócie, jeszcze dodając do tego sprawę tego, że jeśli jedzie kolumna pojazdów, jest prowadzona przez samochód, który powinien używać czerwonych i niebieskich świateł, to tak ku przypomnieniu, a zdaje się wielu z nas o tym nie pamięta.
To po pierwsze, a po drugie trzeba pamiętać o tym, że pojazdy uprzywilejowane poruszające się w kolumnie muszą poruszać się w kolumnie. Nie może być sytuacji takiej, że między pojazdami jadącymi w kolumnie samochodów uprzywilejowanych znajdują się jakieś, nazwijmy to, pojazdy cywilne. To po pierwsze. Znaczy tak, pojazd uprzywilejowany jest wtedy, w ruchu drogowym jest wtedy, kiedy używa sygnałów dźwiękowych i świetlnych.
Dzisiaj Rzeczpospolita przypomina takim tytułem artykułu: pojazdy uprzywilejowane nie rządzą na drodze i są
dokładnie,
też karani nieraz
dokładnie,
ich kierowcy.
Dokładnie, właśnie głównie o tym chcę powiedzieć. To znaczy tak, kierowca pojazdu uprzywilejowanego może nie stosować się do obowiązujących przepisów, znaków drogowych, poziomych, pionowych, ale z jednym bardzo ważnym szczegółem. Przy zachowaniu szczególnej ostrożności. To zachowanie szczególnej ostrożności, ja bym powiedział, że kierowca pojazdu uprzywilejowanego ma podwójną odpowiedzialność. Raz, że jedzie samochodem uprzywilejowanym. Dwa, że może nie stosować się do obowiązujących przepisów na drodze, ale przy zachowaniu szczególnej ostrożności. I myślę, że w wielu przypadkach tej szczególnej ostrożności brakuje.
To tak a propos tego, co się ostatnio wydarzyło i o czym głośno. Natomiast generalnie w polskim ruchu drogowym, na polskich drogach jest niebezpiecznie. I przypominają to statystyki. Choćby takie zdanie. Ryzyko utraty życia na polskich drogach jest dwukrotnie większe niż średnia europejska, a ponad trzykrotnie większe niż u liderów w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, czyli w Wielkiej Brytanii, Holandii czy Szwecji. Patrzyłem na statystyki. Przedwczoraj 4 osoby zginęły na polskich drogach, wczoraj 2 osoby. No, można powiedzieć w ciągu doby to tam 2 osoby, jak jest parę tysięcy w ciągu roku, ale to 2 osoby za dużo i parę dramatów rodzinnych.
Za dużo.
Za dużo. Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego między innymi przewiduje taką opcję 0 zabitych na drogach. Pan w to wierzy, że można dojść do takiego stanu w Polsce?
Bardzo chciałbym, aby taka sytuacja na polskich drogach zaistniała. Natomiast na dzień dzisiejszy wszystkie instytucje, od których zależy to bezpieczeństwo w ruchu drogowym, pracują nad tym. Z lepszym lub gorszym skutkiem, bo rozmawialiśmy kiedyś o infrastrukturze drogowej. Wiele dobrych rzeczy dzieje się na drodze, jeśli chodzi o tą infrastrukturę, która powoduje na przykład segregację ruchu. Ta segregacja ruchu skutkuje tym, że jest mniej na przykład potrąceń na przejściach dla pieszych. Bo jeśli my przejście dla pieszych podzielimy jakby na dwie części, z wysepką, z takim azylem bezpieczeństwa w środku, to jest to segregacja ruchu. Jeśli my wydzielimy ścieżkę dla rowerów od drogi, po której jeżdżą samochody, jest to segregacja ruchu. Eliminujemy już ten czynnik kontaktu pieszego czy rowerzysty z pojazdem. I to jest właśnie to działanie zmierzające do tego, żeby zmniejszyć maksymalnie ilość śmiertelnych wypadków.
Rzeczywiście piesi są tutaj najbardziej narażeni, bo ponad 33% zabitych w wypadkach na polskich drogach to w wyniku najechania na pieszego. 15-20% to też, o czym pan mówił, to zderzenia czołowe, czyli wynik tego, że nie są rozdzielone jezdnie. Czyli co, apel i zadanie dla wszystkich, którzy zarządzają drogami, żeby gdzie można, tam segregować,
separować. To jest właśnie tragedia polegająca na tym, że te 33% pieszych zabitych, z ogółu ilości zabitych, to są sytuacje, w których właśnie ktoś nie zachował szczególnej ostrożności i nie wykazał się dostateczną wyobraźnią, bo albo pieszy wtargnął na przejście, albo pieszy został potrącony na samym przejściu dla pieszych. A już zupełnie dla mnie dramatyczną sytuacją są takie, kiedy samochód zatrzymuje się przed przejściem dla pieszych, a ktoś go, ten samochód omija i zwozi tego pieszego z przejścia, powodując jego śmierć na przykład.
Ten Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, o którym wspomniałem, w którym jest taka opcja, opcja zero przewidywana, ale raczej chyba trochę jako marzenie i takie...
Taki znaczy, wyznacznik... To jest cel, do którego się dąży, to jest ten ideał, bo gdy bardzo bym był zadowolony i szczęśliwy, gdybyśmy mogli mieć sytuację porównywalną z krajami skandynawskimi na przykład, prawda? Jeśli chodzi o ilość wypadków w ogóle, a osób zabitych w szczególności.
W Polsce ta liczba wypadków spada i liczba zabitych rzeczywiście, ale jak spojrzałem na statystyki, to także, no nie wiem, w Niemczech, we Francji jeszcze parę lat temu było nawet więcej niż u nas, ale one szybciej spadają, te liczby, niż w Polsce. W związku z tym pytanie, jak państwo oceniają także realizację tego Narodowego Programu Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, bo jesteśmy mniej więcej na półmetku. To jest program przyjęty na lata 2013-2020. 20. Poprzedni program przewidywał ograniczenie, spadek liczby wypadków i zabitych o połowę. No teraz jesteśmy w połowie tego kolejnego programu. Jak państwo to widzą?
To znaczy, na pewno postęp jest i z tego należy się cieszyć, ponieważ z jednej strony każda osoba zabita, to jest tragedia, ale z drugiej strony każda osoba zabita mniej, to jest ta wartość dodana do tego programu. Natomiast co do realizacji, no cóż, no, tak jak powiedziałem, no, są instytucje, które współuczestniczą w realizacji tego programu. No i to jest wszystko, myślę, między innymi kwestia kosztów. Ja zawsze mówiłem, że bezpieczeństwo kosztuje. Im będą większe nakłady na poprawę tego bezpieczeństwa w różnych aspektach, i w tej infrastrukturze drogowej, i w dofinansowaniu, dosprzętowieniu policji, mówię, w różnych aspektach, to będzie to procentować właśnie zmniejszoną ilością i wypadków, i osób zabitych.
A dużo takich...
Bezpieczeństwo kosztuje po prostu.
Dużo tych pieniędzy trzeba dosypać?
No, bardzo dużo, bo jakby ta dziedzina zawsze była takim kopciuszkiem, taką rzeczą, która jest zawsze niedoinwestowana. Myślę, że naprawdę trzeba dużo pieniędzy, żeby to wszystko poprawić.
Ten medal ma dwie strony, bo tak, jedna strona to właśnie infrastruktura, to o czym mówimy, i to, że separowanie ruchu zapewnia większe bezpieczeństwo. Ale przy każdym takim wypadku policja kara kierowcę, mówiąc, że nie dostosował prędkości do warunków jazdy. I pewnie trzeba się z tym zgodzić. Natomiast to jest właśnie ta druga strona medalu, czyli kierowcy i ich zachowania. Niezależnie od infrastruktury, ktoś te wypadki powoduje. W takim razie w tym Narodowym Programie Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego czy jest, albo czy powinno być też postawienie na taką zmianę mentalności, na uczenie innej kultury jazdy, i mimo wszystko jeżdżenie wolniej, nawet jeśli byśmy chcieli jechać.
Ja to zawsze podkreślam, że poprawa bezpieczeństwa to nie jest zadanie, które można zrobić, to nie jest sprawa, którą można załatwić z dnia na dzień. Zawsze twierdziłem, doskonale pan pamięta, panie redaktorze, mówiłem, że to jest zmiana mentalnościowa u nas, jednego, dwóch, nawet trzech pokoleń. A należy zacząć już od przedszkola. Należy zacząć od szkół nauki jazdy, ponieważ... No wszyscy poruszamy się po drogach. No i widzimy czasami, że no ci instruktorzy uczą różnie. No tak bym to nazwał i tu postawię kropkę. Należy zacząć od... Rozmawialiśmy kiedyś o kulturze na drodze. To jest wszystko system naczyń połączonych. Jeśli my jesteśmy agresywni za kierownicą, jeśli nie wykazujemy zrozumienia dla drugiego uczestnika ruchu drogowego, który być może popełnił błąd, ale który ich nie popełnia. I nie potrafimy jakby się z tym zgodzić, czy nie potrafimy jakoś to wytłumaczyć, wkomponować się w to, no to tak będziemy się bujać, kolokwialnie mówiąc.
Da się to nasze kozakowanie, że tak powiem w cudzysłowie, polskie jakoś zmienić na kursach? Czy to jest głębsza sprawa cech narodowych?
To znaczy tak, ja myślę, że no, od czegoś trzeba zacząć. I tak powiedziałem, od tej kultury należy zacząć od przedszkola. Ja bym mógł podać przykład, mój osobisty, ale może innym razem. Natomiast jeśli chodzi o mamę i o przedszkolaka. Natomiast co do nauki jazdy, oczywiście tak, szkoły nauki jazdy powinny powinny zwracać uwagę na tą swoją jakość szkolenia. Nie tylko na to, żeby nauczyć tego adepta na przyszłego kierowcę, jak dobrze jeździć, ale na to, jak się kulturalnie na drodze zachowywać.
Jest pan członkiem między innymi Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego. Ten Narodowy Program Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego jest przyjęty przez Krajową Radę Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego. To z kolei taki bardziej, powiedzmy, rządowy organ. Czy te środowiska, czy ze sobą rozmawiają, czy państwa głos jest słuchany, czy
oczywiście,
o tym się rozmawia?
Oczywiście, że tak. Ja nawet dodałbym tutaj, że my jesteśmy w trakcie realizacji opracowanej strategii działania Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego, w której są zawarte również te wszystkie problemy, które są zawarte w tej strategii rządowej poprawy bezpieczeństwa, no bo nie może być inaczej. To musi być kompatybilne. Oczywiście rozmawiamy, oczywiście spotykamy się i ostatnie posiedzenie, które odbyło się wczoraj, również poruszało różnego rodzaju problemy dotyczące ratownictwa drogowego, dotyczące turniejów bezpieczeństwa ruchu drogowego, dotyczące między innymi strategii oraz działań, które jakby propagowałyby właśnie bezpieczne zachowania, czyli jakieś działania, które będą prewencyjnie przekazywać informacje dla uczestników ruchu drogowego, jak należy zachować się bezpiecznie.
Wczoraj było takie posiedzenie między innymi Głównej Komisji, w której brał pan udział. Czy bieżące wydarzenia, takie choćby jak ten wypadek rządowy, jakoś wymuszają na państwu jeszcze zajmowanie się takimi sprawami? Czy macie
nie.
Plan ponadczasowy?
To akurat jakby nie było przedmiotem naszych spotkań. Natomiast bardzo dużo uwagi poświęciliśmy wczoraj na wczorajszym spotkaniu dopięcia jakby ostatniego guzika, jeśli chodzi o tegoroczne turnieje bezpieczeństwa ruchu drogowego. To znaczy jakby przyjęcie do wiadomości i zatwierdzenie terminów finałów ogólnopolskich turnieju BRD. Tak przy okazji chciałbym, jeśli rozmawiamy o turniejach BRD, chciałbym poinformować i zachęcić państwa do odwiedzenia strony internetowej Zarządu Okręgowego Polskiego Związku Motorowego w Katowicach, na której to stronie utworzono specjalną zakładkę dotyczącą turniejów bezpieczeństwa ruchu drogowego i w tej zakładce są zamieszczone wszystkie ważne wydane do tej pory dokumenty związane z tegoroczną edycją turnieju BRD.
To tak na koniec tylko zapytam, turnieje BRD to chyba dla pasjonatów, sądząc po tym, co się dzieje na polskich drogach, to większość ludzi jeździ jak jeździ, znaczy nie wrzucajmy wszystkich do jednego worka, ale jest szansa, żebyśmy się wszyscy chcieli pasjonować tym, jak się bezpiecznie jeździ i wziąć udział w takich turniejach i się tym chwalić, a nie tym, jak szybko dojechałem do pracy?
Te turnieje są skierowane dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych, bo to jest akurat taka edycja.
To już nie ci kierowcy, którzy tak naprawdę jeżdżą.
To jeszcze nie ci kierowcy, którzy tak jeżdżą na drogach. Natomiast muszę powiedzieć tak. Ja wielokrotnie po każdym jakimkolwiek finale jestem pod wielkim wrażeniem i mam wielki szacunek dla uczestników, bo proszę mi wierzyć, że ci młodzi ludzie niejednokrotnie, a ja jako policjant z jakimś tam wieloletnim stażem wiem, jak się zachowują kierowcy i jak jeżdżą. Ci uczniowie mają wielokrotnie więcej wiedzy, bo doświadczenia jeszcze lata nie te. Na to przyjdzie jeszcze czas. Mają wielokrotnie więcej wiedzy niż kierowcy poruszający się po drodze.
I oby to zaprocentowało w takim razie. Bardzo dziękuję. Pan Marek Głowania, członek, między innymi członek Głównej Komisji Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego Polskiego Związku Motorowego. Dziś był naszym gościem. Dziękuję bardzo.
Bardzo dziękuję.
Rozmowa poranka.